Forum Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dziś o edukacji. W przyszłym tygodniu Dzień Nauczyciela, stąd też dzisiaj o problemach tego środowiska. Przede wszystkim zmagania z pandemią i próba prowadzenia edukacji w realu. Czy uda się ją utrzymać? Ponadto o zarobkach i braku kadry. O tym rozmawiamy na razie, przynajmniej z Agnieszką Rzeszewską, szefową Nauczycielskiej Solidarności na Podlasiu. Nie udaje mi się połączyć z prezesem ZNP w województwie podlaskim, Andrzejem Gryguciem, ale będę próbował. Spotykamy się wirtualnie, ale zaczniemy od realu oświaty w dobie pandemii. Jak pani to ocenia? Jakie informacje dopływają do pani od nauczycieli? Dzień dobry.
Witam serdecznie radiosłuchaczy. Dobry wieczór. No cóż, sytuacja jest trudna. Nikt się nie spodziewał takiej pandemii, ale cóż, musimy sobie radzić. Przypomnijmy sobie ten okres, kiedy weszliśmy w pandemię, jakie to było trudne i po dłuższym czasie wszyscy mieli dosyć już tych warunków nauki i pracy. No, zwłaszcza rodzice byli niezadowoleni, bo spora część obowiązków spadła na nich, więc tęsknili za szkołą, ale co najistotniejsze, no, dziecko rozwija się w grupie rówieśniczej i tego nic nie przeskoczy, nic temu nie da równości. Tak, musimy funkcjonować normalnie, nie możemy dać się zwariować i na pewno to rozwiązanie, które w tej chwili funkcjonuje, jest trudne, ale lepsze niż gdybyśmy wszyscy byli w zamknięciu. Bo przyznajcie Państwo, że dzisiaj 1,05% szkół w Polsce jest tylko na mieszanym lub zdalnym systemie edukacji, więc normalność się odbywa w szkołach i myślę, że uda się to wytrzymać i będziemy w takich warunkach może trudnych, ale jednak w większości stacjonarnej szkoły mieli możliwość nauczania i podejmowania tego ryzyka dla dobra uczniów.
Dzisiaj w programie Gry Politycznej wypowiadali się posłowie opozycji, którzy wskazywali, że jednak powinno się podjąć decyzję, iż nauczanie powinno być pół na pół. To znaczy przez jeden tydzień pół klasy przychodzi do klasy, a druga połówka uczy się zdalnie, a potem zmiana.
Ale czemu miałoby to służyć, jeżeli...
No, żeby było mniej uczniów, żeby ograniczyć ewentualną transmisję.
Rozumiem, że w sytuacjach, kiedy jest jakaś trudność, to dyrektor ma prawo po decyzji sanepidu podjąć takie działania. Natomiast tam, gdzie wszystko jest bezpiecznie, gdzie nie ma zachorowań, nie widzę powodu, żeby te dzieci miały się ze sobą nie komunikować. To ciągle będę powtarzać. Grupa rówieśnicza jest najlepszym motorem napędu i rozwoju, więc nie odbierajmy dzieciom tej szansy na normalność i rodzicom też na normalne funkcjonowanie, czyli chodzenie do własnych zajęć czy do pracy, więc lepiej by było dla wszystkich, gdyby dało się utrzymać ten standard, że tylko te szkoły, w których pojawiają się zakażenia, będą miały klasy wyłączone, a większość będzie jednak funkcjonowała normalnie. No czas pokaże, jak będzie rozwijała się pandemia. Miejmy nadzieję, że Polacy, tak jak na początku pokazali, że są odpowiedzialni i rozumieją, że trzeba zachować dystans, nosić maseczki, stosować się do wszystkich przepisów, które chronią nasze zdrowie i życie, będą pozwalały na to, by ta edukacja normalna, naturalna, czyli w klasach, w szkole miała ciągle miejsce.
Ale rząd przynajmniej teraz walczy punktowo. Ogłasza co jakiś czas, że ten lub inny powiat jest wyłączony, jest czerwoną strefą, tak jak powiat białostocki. Co prawda trochę polemizowałbym, bo co ma Chorosz, czy do Michałowa, czy do Grudka.
No ale na razie pomysł jest na powiaty. Może za jakiś czas przyjdzie zmiana i będą te reakcje...
Gminy.
Gminami, tak, opanowane, a nie powiatami, no bo nasz powiat białostocki to chyba aż 17 gmin, z czego Chorosz jest zajęta przez domy pomocy czy szpital, a większość funkcjonuje normalnie. No chciałabym, żebyśmy nie popadali w panikę, żebyśmy mogli przetrzymać do momentu, kiedy pojawi się lekarstwo i pojawią się szczepionki, wytrzymać. Może to jest tylko kwestia kilku miesięcy i podniesiemy się z tego. Przypomnijmy, że to też są ogromne koszty. Wtedy, kiedy byśmy wysłali wszystkich znowu na zdalne nauczanie, no to trzeba wrócić do zasiłków dla rodziców, tak, i wrócić do domów. To było męczące i myślę, że większość tego nie chce.
To może zajmiemy się teraz sprawami kadrowymi, bo sporo nauczycieli no jest w podeszłym wieku i postanowili jednak nie wracać do szkoły, bo skorzystali z praw emerytalnych. Mamy przecież sporą lukę pokoleniową. Czy uda się to wszystko pokonać i zwiększyć szczególnie poszukiwanych specjalności nauczycieli?
No to wszystko przed nami. Nie znam odpowiedzi na to pytanie w takiej materii, by zaspokoić potrzeby wszystkich poszukujących pracodawców swoich przyszłych nauczycieli. Wbrew temu, co mówi ZNP, wcale nie jest tak, że ogromna rzesza nauczycieli odeszła choćby na urlop zdrowotny. W tym roku, jak się okazuje, tylko 7,9 tysiąca nauczycieli skorzystało z urlopu dla poratowania zdrowia. Przypomnę, że w tamtym roku było aż o 3 tysiące więcej. To nie jest aż tak, że ogromne masy uciekły na urlop czy na świadczenie kompensacyjne czy na emeryturę. No jakaś część oczywiście korzysta. Też trzeba przypomnieć sobie, że 88 artykuł Karty Nauczyciela, która już w tym momencie dawno jest zmieniona, pozwalał przejść na emeryturę tym, którzy mieli 30 lat pracy i osiągnęli wiek 60 lat, czyli w 2008 roku nabyli tych uprawnień. Jeszcze niektórzy w tym roku korzystają z tej możliwości, a ona jest korzystna ze względu na wysokość emerytury. Nie należy tu upatrywać tego przejścia na emeryturę ze względu na pandemię, tylko ze względu na tę możliwość wyższej o kilkaset złotych emerytury.
Ci, i którzy tu się sprawa wyjaśnia po prostu.
Tak.
I tu się sprawa wyjaśnia, po prostu jeśli ktoś w tym roku by nie skorzystał z tego świadczenia, to już w następnym miałby w plecy finansowo.
Tak, kilkaset złotych, więc ci, którzy mają możliwość nabycia tego uprawnienia, to z tego skorzystali, to jest ten wyjątek. No my jako Solidarność zabiegaliśmy o to, by to uprawnienie cały czas obowiązywało, no ale jednak tak się nie stało, bo pewnie z tego powodu stracilibyśmy jeszcze jakąś część funkcjonujących nauczycieli, a sam pan mówił, że będzie za jakiś czas brakowało. No liczę na to, że ci, którzy tak jak ja przyszli do zawodu z miłości do tego zawodu, takie pasje mają i bez względu na to, ile będą zarabiali, choć podwyżki mamy spore, bo aż 28% przez ostatnie niecałe 3 lata, co się nie zdarzyło przez poprzedni okres zamrożenia pensji, no zechcą przyjść do tego zawodu i robić to, do czego są predestynowani.
A jeśli chodzi o właśnie podwyżki, przed chwilą czytałem w różnych portalach, że no cały czas jest ten problem owych podwyżek. To jakby pani to wyjaśniła?
Ale na czym ma polegać ten problem?
No, że potrzebny jest 1000 zł, że jeszcze więcej powinno się płacić i tak dalej, i tak dalej.
Powiem tak. Z jednej strony mogę być zadowolona, bo to dzięki porozumieniu, które Solidarność zawarła 7 kwietnia 2019 roku, dało nam aż te 28% podwyżki. Z drugiej strony to już jest dużo więcej niż 1000 zł, bo przez ten okres od 309 udyplomowanego do dzisiaj 4,46 brutto plus 300 za wychowawstwo, to wszyscy ci w tej grupie najwyższej dawno dostali 1000 zł netto do ręki, już dawno. Więc to jest wysoka podwyżka, porównując inne grupy zawodowe z finansów publicznych. No niemniej jednak zawód mamy szczególny i zawsze będą oczekiwania wyższych pensji. Choćby to, co dla nas jest istotne, że w momencie, kiedy musimy pracować w domu, zdani jesteśmy na własny sprzęt, na własne pomoce. No pewnie tego oczekiwaliby nauczyciele, że będą mieli za to jakąś rekompensatę. No ale między Bogiem a prawdą, tak? Zarabiamy coraz lepiej. Dzięki tej sytuacji z ostatnich niecałych 3 lat dostaliśmy aż 28% podwyżki. No dla niektórych tylko 28%, bo co istotne, no ci, którzy przychodzą do zawodu, zarabiają niewiele i na pewno to, co przed nami, to spłaszczenie wynagrodzeń nauczycieli tak, by ci, którzy do zawodu przychodzą, byli zachęceni do tego zawodu już jakąś racjonalną.
No ale ci, którzy mają długi staż, muszą też odpowiednio więcej zarabiać, bo doświadczenie się liczy.
Dokładnie tak, więc różnica jest spora. Po ostatniej podwyżce między stażystą, który ma 2949, a 4046, no jak widać jest 2000 różnicy. A tu około 10 lat tego awansu trzeba, żeby dogonić ten najwyższy stopień. No, chciałabym, żeby ci, którzy przychodzą do zawodu, zarabiali od razu więcej, ale ci, którzy poświęcili no, mnóstwo lat życia i energii, też powinni być doceniani. Trudno znaleźć złoty środek, no ale na pewno ileś rzeczy do wykonania jeszcze przed nami.
Pani przewodnicząca, samorządy sygnalizują, że mają mało pieniędzy, że muszą coraz więcej dopłacać do szkół i pojawiła się taka sugestia, taki pomysł, żeby to budżet państwa wziął w całości na siebie wynagradzanie nauczycieli. Jakby to pani skomentowała?
Skomentuję to oto tak. Subwencja oświatowa przeznaczona jest głównie na wynagrodzenia nauczycieli i nie tylko. I ona rośnie z roku na rok. Mam przed sobą wykresy, z których jasno wynika, że subwencja wzrasta bardzo solidnie. Tak? Do tego są pieniądze na pomoce, do dziesiątki różnych projektów, które funkcjonują w szkołach i pozwalają samorządom udźwignąć ten ciężar. Na pewno istotne jest też to, w jaki sposób tworzone są sieci szkół w konkretnych gminach. Jedni sobie radzą lepiej, inni gorzej. To nie jest tak, że tych pieniędzy jest bardzo mało. One są przecież wyliczane według konkretnego wzoru i ci, którzy wykorzystują wszystkie możliwości, nie narzekają. I czy chodzi tu o wyposażenie kuchni, czy w sprzęt, czy wszystko to, co wiąże się teraz z okresem pandemii, o to wszystko można występować i są gminy, które ze wszystkiego korzystają i radzą sobie dobrze.
No ale są takie gminy, w których rodzice są bardzo mocni i pewnych placówek nie pozwalają zlikwidować i słusznie, bo przecież mała szkoła to nie znaczy, że zła, ale jest droga. Droższa niż większa szkoła.
No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. No jak czytałam materiały, to jesteśmy chyba trzeci od końca, którzy mają bardzo mało godzin, tak? I przede wszystkim mamy bardzo małą grupę dzieci na jednego nauczyciela. I teraz w dużym mieście, no i w małym, no nie więcej niż 25 w klasach 1-3, ale potem nie ma już standaryzacji. I teraz tak, w dużym mieście to będziemy mieli w ogólniakach powyżej 30, ale jeśli mówimy o szkołach podstawowych, to jesteśmy po chyba Grecji i Luksemburgu, którzy mamy 9,3 ucznia na jednego nauczyciela. Więc są gminy, w których te klasy są bardzo mało liczne. No i wtedy to dziecko jest drogie i nie da się z tej subwencji utrzymać standardu, tak? Natomiast w dużym mieście te klasy będą bardziej liczne, a mimo wszystko no, nie wszystkie gminy sobie z tym radzą.
Ale no, tak na marginesie, pani przewodnicząca, czy nie powinniśmy wykorzystać tych pandemicznych doświadczeń? I przypominam sobie nasze poprzednie dyskusje, żeby istotnie zmniejszyć jednak liczbę uczniów w klasach. Bo taka korelacja pomiędzy liczbą uczniów a osiąganymi efektami jest bardzo sztywna i bardzo łatwo do wyliczenia. Im mniej uczniów, co wskazują szczególnie doświadczenia fińskie, tym okazuje się, że można lepiej i wychowywać, i uczyć.
No ale Finowie pewnie mają więcej dzieci na jednego nauczyciela niż my. Zgadzam się, powinniśmy dojść do standardów.
I tam więcej godzin jest.
Tak, to wszystko kosztuje. No niemniej jednak, gdyby udało się doprowadzić do rozwiązania, że nie tylko na poziomie klas 1-3 mamy określoną liczbę uczniów na jeden zespół klasowo-lekcyjny, byłoby łatwiej funkcjonować, bo w Białymstoku chociażby jest tak, że owszem, klasa pierwsza, druga i trzecia nie ma więcej niż 25, ale już w klasie czwartej łączone są klasy, które mają mniej niż tamte i są klasy powyżej 30 uczniów, więc to na pewno jest bardzo niekorzystne. Zgadzam się z panem, klasy powinny być mało liczne, żeby nauczyciel miał dostęp do każdego ucznia i żeby ta praca była w miarę zindywidualizowana, zwłaszcza jeśli tych uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi przybywa i trzeba się pochylić nad każdym uczniem. Z pewnością ma pan rację, klasy powinny być mniej liczne, no ale ten standard powinien obowiązywać wszędzie. W małych gminach tych dzieci po prostu mało funkcjonuje i klasy mogą być mało liczne, a w dużych gminach, no niestety, dzieci w klasach jest bardzo dużo. No i zupełnie inaczej wygląda wtedy nauczanie i efekty. Wiele spada wtedy na rodziców.
To jak ten gordyjski węzeł rozwiązać?
no, doprowadzić do takiej standaryzacji, jaką udało się za ostatnich lat wprowadzić w klasach 1-3, żeby ten standard przenieść wyżej, tak, żeby te 25 nigdy nie było przekraczane, żeby nie było tak jak w naszych ogólniakach białostockich po 35 uczniów w jednej klasie. To jest za dużo. Uważam, że zdecydowanie...
No, ale ja tak do końca nie potrafię tego zrozumieć, bo liczba nauczycieli tak radykalnie nie spadła, liczba szkół również, a liczba dzieci bardzo spadła, bo przecież mamy niż demograficzny.
Subwencja ciągle rośnie, tak?
Proszę? Powinna być. A co?
A subwencja ciągle rośnie. Mimo, że dzieci jest mniej, to subwencja nie spada, tylko rośnie. A powinna przecież być liczona od zespołu klasowo-lekcyjnego, ale też od uczniów. A tak się na szczęście nie dzieje.
No to gdzie tu jest problem? Skoro tu nie maleje, tam rośnie, a liczba dzieci maleje i to w sposób radykalny, to jak pogodzić te rozbieżne informacje?
Już odpowiadam. Subwencja jest liczona na uczniów w szkole. Przedszkola mają dotacje, a gminy chciałyby, żeby subwencja pokryła też wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach. Więc to nie do końca jest tak, jakby się wydawało, że to jest jeden worek. Tak nie jest. Na przedszkola mamy inne finansowanie, a na szkoły inne. I tak jest ogromna pomoc państwa w utrzymaniu tych placówek. No jednak trzeba na tę racjonalizację jakąś postawić. Jeżeli uczniów w szkole jest poniżej 20, to z pewnością samorząd jest niezadowolony z tego rozwiązania i próbuje tę szkołę zlikwidować. My oczywiście jako związek nie godzimy się, bo zawsze ta mała szkoła jest bezpieczna, ale gdzieś granica rozsądku musi być. Ja osobiście jako nauczyciel uważam, że klasy 1-3 powinny być blisko rodziny, blisko domu dziecka, natomiast klasy starsze, gdyby miały mieć po kilkoro uczniów zaledwie, to nie ma tam ani rywalizacji, ani dopingu. Między sobą nie mogą konkurować i to na pewno im nie służy. Więc dzieci od klasy 4, jeśli miałyby mieć lepsze warunki w granicach kilku kilometrów z dowozem, to pewnie dla ich dobra i rozwoju będzie to rozsądniejsze. Tam, gdzie można te małe klasy utrzymać i stać na to gminy, to dobrze, ale jeśli nie, no to trzeba szukać rozsądku, tego złotego środka.
Rzeczywiście sprawa do rozwiązania, no bo skoro, tak jak mówiliśmy, albo jak ja mówiłem, że maleje liczba uczniów, nie maleje liczba nauczycieli, rośnie subwencja, no to coś z tymi pieniędzmi nie tak.
No to trzeba też wziąć pod uwagę, że bardzo wzrastają wymagania. Zauważmy, że od dłuższego czasu mamy już włączającą edukację. Nie idą dzieci, te, które mogłyby pójść do szkoły specjalnej, tylko są w szkołach masowych. Więc dla takiego dziecka potrzebny jest nauczyciel wspomagający. I tu się zaczynają schody. Dzieci z potrzebami...
Czyli podnosimy ten poziom usług, a chcemy, żeby było odwrotnie. To znaczy, żeby usługi były na tyle wysokie, jak mogłyby być, natomiast żeby uczniów w klasie było mniej.
No właśnie, więc jak to wszystko pogodzić? Coraz więcej w szkole jest nauczycieli potrzebnych, dlatego że ten standard jest coraz wyższy, tak? Jeśli jest dziecko z niedosłuchem, no to musi mieć swojego nauczyciela, jeśli to jest szkoła masowa, nie klasa integracyjna. Jeśli jest klasa integracyjna, jest 20 dzieci, wtedy jest nauczyciel wspomagający, czyli jest dwóch nauczycieli. Natomiast jeśli jest to zwykła klasa, to też musi być nauczyciel w pewnych przypadkach dla tego ucznia z potrzebami edukacyjnymi innymi niż przeciętne. I to wszystko zmienia poziom edukacji, tak? Mamy coraz wyższą jakość, ale za to wszystko trzeba zapłacić. Te wagi oczywiście dla tych dzieci są wyższe i subwencja na te dzieci jest inna. No niemniej jednak to wszystko podnosi koszty edukacji.
Czyli tutaj mamy przynajmniej część tych zagadek rozwiązanych.
No myślę, że tak, aczkolwiek oświata to skomplikowana materia, bardzo rozległe prawo, które stale się zmienia. No jest tu całe mnóstwo trudności, które próbujemy pokonywać, starając się zachować zdrowy rozsądek, tak, żeby i nauczyciel mógł mieć dobre warunki pracy i świadczyć ją jak najlepiej i wykonywać swój zawód z przyjemnością. Natomiast też walczymy o to, żeby ci uczniowie, dzieci i rodzice też byli zadowoleni z tej edukacji.
Teraz na zakończenie o zmianach ewentualnie programowych. Czy dyskutuje się o tym, żeby ten program jednak odchudzić? Bo jak się przyglądam swojemu licealiście, to on no, codziennie odwala ostrą dniówkę. Dniówkę taką jak dorośli ludzie w fabryce. Co przy tak młodym człowieku jest w mojej opinii zbyt obciążające.
A przepraszam, a jak pan chodził do szkoły średniej, to co, nie musiał pan odwalać tej...
Ale to był inny ustrój.
Nieważne, ja też siedziałam długo, żeby wszystkie przedmioty rzetelnie przygotować, kosztowało to wiele pracy i czasu.
No ale eksperci, pani przewodnicząca, ale eksperci wskazuje, że za dużo wymagamy od uczniów faktów, nie za mało nie próbujemy ich zaprząc do tego kształcenia w rozwiązywaniu problemów. Jak przyglądam się, przywołam swojego licealistę, każe mu się zapamiętywać dużo informacji, które on błyskawicznie może znaleźć w internecie. Pytanie po co?
Zgodzę się co do jednego, że być może z pewnych rzeczy można byłoby zrezygnować, ale proszę zauważyć, że reforma edukacji właśnie wkracza, tak? Ona została wdrożona i szkoły średnie wchodzą na ten etap. No, to jest jedna strona medalu, ale z drugiej strony nie wszyscy muszą kończyć szkołę średnią i zdobyć maturę. Jeśli chcemy inwestować w dobrą jakość edukacji, to niech uczą się ci, których na to emocjonalnie i intelektualnie stać. Przecież potrzebujemy też różnych profesji, potrzebujemy ludzi dobrze przygotowanych do zawodu. To nie jest przymus, to jest wybór, tak? I jeśli się decydujemy, żeby móc się potem edukować dalej i skończyć studia, to powinniśmy założyć, że będzie to okupione ciężką pracą.
Ale zgadzam to w moich pytaniach przemawia, pani przewodnicząca, w moich pytaniach przemawia doświadczenie długoletnie, które wskazuje, że znakomita większość informacji, które zdobywałem w liceum, nie była wykorzystywana w dorosłym życiu ani razu. Pytanie po co?
No ja mam na to inne spojrzenie. Ja uważam, że szkoła ogólnokształcąca już z nazwy mówi, że mamy się uczyć różnych rzeczy, tak by być przygotowanym do różnych kierunków studiów. I ta specjalizacja, która była jeszcze, kończy się w tych liceach czteroletnich, trzyletnich, ale na szczęście tak już nie będzie, no nie była dobrym rozwiązaniem. Uważam, że człowiek 16-letni nie jest jeszcze do końca przekonany, co chce w życiu robić. I taka wąska specjalizacja już w szkole, powtórzę to, ogólnokształcącej jest za wcześnie. Wykluczono prawie zupełnie historię dla matematyków, a matematykę dla humanistów tak nie powinno być. Jeszcze raz, to jest szkoła dla wybitnych, którzy w jakiejś grupie myślą o studiach. Natomiast ci wszyscy inni, którzy nie chcą przyłożyć się do nauki, nie muszą. Mogą mieć szybko zawód i dopiero kiedy dojrzeją do tego, by uczyć się dalej, mają takie możliwości. Mogą skończyć szkołę zawodową, potem technikum, potem iść też na studia inżynierskie czy każde inne. To tak powinno wyglądać. To nie ma być tak, że 100% populacji będzie miała maturę. To poziom tej matury będzie żaden. Mój ojciec, przypomnę, sprzed wojny, bo urodził się w 19 roku tamtego stulecia, skończył w Łodzi gimnazjum męskie i maturę zrobił jako jeden z trzech w klasie. No może aż takiej brutalności sobie nie życzymy dzisiaj, ale też nie uważam, że wszyscy muszą mieć maturę i studia.
W mojej podstawówce, którą skończyłem znacznie później niż pani ojciec, to byłem chyba, trójka nas była, która zrobiła maturę również.
No to podobnie, tak? No ja bym chciała, żeby oczywiście ci, którzy wybierają szkołę ogólnokształcącą, kończyli ją z najlepszym wynikiem, no ale oni muszą być z góry na to przygotowani. Natomiast jeśli jeszcze do tego nie dojrzeli, a moi uczniowie też tak funkcjonowali, najpierw kończyli szkołę zawodową, a potem ich możliwości wzrastały, kończyli technika i szli na studia. Każdy ma możliwość dojrzewania w tej materii w różnym czasie i nie ma tu przeszkody, żeby skończyć studia później niż ci, którzy wybrali od razu szkołę ogólnokształcącą.
Dziękuję bardzo. Musimy kończyć. Czas biegnie nieubłaganie. Naszym gościem była dzisiaj Agnieszka Rzeszewska, szefowa Nauczycielskiej Solidarności na Podlasiu. Nie udało nam się połączyć z prezesem ZNP w województwie podlaskim Andrzejem Gryguciem. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Lech Pilarski. Do usłyszenia.
Forum Podlasia w Polskim Radiu Białystok.